Otwórzmy sobie drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział od 7 do 18 wersetu i z 5 rozdziału od 11 do 21. 1246 strona. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział od 7 wersetu. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem, my wierzymy, dlatego też mówimy. Wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Dlatego nie upadamy na ducho, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I z 5 rozdziału od 11. Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Nie polecamy się wam ponownie, lecz dajemy wam pobudkę do tego, abyście mogli nami się chlubić, abyście mogli dać odprawę tym, którzy się chlubią rzeczami zewnętrznymi, a nie tym, co w sercu. Jeśli bowiem w stan zachwycenia popadli, działo się to dla Boga, a jeśli przy trzeźwym umyśle jesteśmy, to dla was. Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał w miejsce Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Kochani, fragment, który przeczytaliśmy, mówi nam o w zasadzie takich bardzo dwóch ważnych zagadnieniach. My zajmiemy się w zasadzie głównie jednym zagadnieniem z tych dwóch, ale chcę, żebyśmy wiedzieli, że ten fragment Słowa Bożego mówi nam po pierwsze. 13 werset 4 rozdziału, mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane, uwierzyłem, że to powiedziałem i my wierzymy, dlatego też mówimy. To jest pierwsze zagadnienie w tym fragmencie całym, które zostało tak wyraźnie wskazane przez Ducha Świętego, abyśmy wiedzieli, że w tym mamy chodzić. I drugie zagadnienie jest poruszone w 5 rozdziale w 17 wersecie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Kochani, jeśli chodzi o wiarę, to jest tak ważne zagadnienie w życiu naszym, że musimy wiedzieć o tym, że bez wiary podobać się Bogu nie można. I każdy, kto przystępuje do Boga, musi wierzyć. Po prostu musi wierzyć. Nie ma tak, że my po prostu sobie wybieramy, w co wierzymy albo w co nie wierzymy. Musimy wierzyć we wszystko to, co mówi Pan. Jeśli Bóg coś powiedział, znaczy, że tak jest. I nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Ludzie bardzo różnie podchodzą do Słowa Bożego i bardzo różnie je traktują. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do wykrywania błędów, do wychowywania, do wzrostu. Pismo Święte jest wystarczające do zbawienia, jest wystarczające, by nas doprowadzić do Królestwa Niebios. Dlatego też każde słowo, które jest powiedziane w Piśmie Świętym, jest prawdą. I w ten sposób podchodzimy do Słowa Bożego. Dlatego jeśli wierzymy, to i mówimy. Jeśli wierzymy, to wtedy mówimy na podstawie tego, w co wierzymy. Ale my się zajmiemy innym zagadnieniem, mianowicie tak, więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Kochani, jeśli chodzi o te nowe rzeczy, o których Bóg nam mówi przez swoje słowo i to od pierwszych kart Pisma Świętego do samego końca, to prawda jest taka, że Bóg powiedział bardzo wyraźnie, że wszystko nowe czyni. Kochani, możemy jak chcemy sobie to traktować, możemy powiedzieć, że pierwsze stworzenie Boże to jest takie stworzenie na próbę, żeby zobaczyć, co to z tego wszystkiego wyjdzie. I ja wiadomo, że się to wszystko nie sprawdziło, bo człowiek popadł w grzech, a więc Bóg teraz musi na nowo wszystko stworzyć. Niektórzy ludzie właśnie takie nauczanie głoszą. Ja jestem zwolennikiem zupełnie innego nauczania. Bóg wszystko zrobił celowo i w tym kierunku, ażeby wszystko osiągnęło doskonałość w Jezusie Chrystusie. Ale po to wszystko jest w tej chwili niedoskonałe, aby w doskonałość mogło wejść. A więc, kochani, Słowo Boże nam mówi, że ziarno nie wyda plonu, jeśli nie wrzucisz go w ziemię i jeśli ono w tej ziemi nie obumrze. A jak obumrze, wtedy wyrośnie i wyda plon. I dokładnie o to chodzi. Na ziemi zostaliśmy postawieni po to, żebyśmy w tych wszystkich sprawach dotyczących tego świata, abyśmy w tym wszystkim obumarli. Abyśmy umarli dla grzechu, abyśmy umarli dla ciała, abyśmy umarli dla tych wszystkich ziemskich rzeczy, a w duchu żyli na chwałę naszego Pana i Boga Wszechmogącego. Czytamy tutaj, że w ciele naszym, to ciało nasze to jest jak namiot, możecie sobie przeczytać to w 5 rozdziale od początku, od 1 wersetu. Ciało nasze jest jak namiot, który nie jest trwały. I dopiero kiedy obumrze nasze ciało, dopiero wtedy nadajemy się do Bożego Królestwa. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. My musimy dorastać do tego, aby wiedzieć, że musimy być w Chrystusie. W Chrystusie. Bez Chrystusa my nic uczynić nie możemy. Apostoł Paweł to bardzo wyraźnie powiedział. Bez Chrystusa nic uczynić nie możemy. Ale w Chrystusie, apostoł Paweł co powiedział? Ja mogę uczynić wszystko. Czyli nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o życie w Chrystusie. I wiedzmy o tym, że ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczą. Także możesz się uszczypnąć w tej chwili i możesz powiedzieć, o to ciało poczułem, jak uszczypnąłem się, to ciało do Królestwa Niebios nie wejdzie. Jeśli masz ładniejsze od mojego, to twoje też nie wejdzie. Żebyś to wiedział. Żadne ciało do Królestwa Bożego nie wejdzie, to, które jest tutaj na ziemi. Jakie ciało wejdzie do Królestwa Bożego? Nowe. Nowe. Kochani, zobaczmy, człowiek, żeby żyć w Królestwie Niebios, to musi być w okamgnieniu przemieniony, czyli co ma się stać? Jego ciało musi być odrzucone. Odrzucone, to ziemskie ciało musi być odrzucone i musi przyodziać się w nowe ciało, inne ciało. Inaczej mówiąc, stare musi przeminąć, stare musi umrzeć. I dopiero to, co jest nowe, nadaje się do Bożego Królestwa. Musimy w zasadzie zadać sobie takie trzy pytania. Każdy wierzący człowiek musi zdawać sobie z tego doskonale sprawę. W tym wersecie czytaliśmy, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jeśli ktoś jest w Chrystusie. A więc musimy sobie pierwsze pytanie zadać, kto jest w Chrystusie? Kto jest w Chrystusie? Dobrze, że siostra odpowiada, że siostra jest w Chrystusie, ale jakie warunki trzeba spełnić, żeby być w Chrystusie? My mamy być o tym przekonani rzeczywiście, że w Chrystusie mamy być, ale Słowo Boże, apostoł Paweł bardzo wyraźnie o tym mówi, że w członkach Jego ciała musimy być. W członkach Jego ciała. W tych, których serca zostały odnowione. Serca odnowione, a grzechy zmazane krwią Chrystusa. Ci, którzy zostali ożywieni przez Ducha Świętego i przez Ducha Świętego zapieczętowani. To jest taka rzeczywistość, która musi się stać w życiu człowieka. I wiecie, w zasadzie Jezus Chrystus to tłumaczył. Tłumaczył ludziom, ale wiecie, tak jak wtedy ludzie nie mogli tego zrozumieć, w dniach dzisiejszych też tego nie rozumieją, wiecie? I prawda jest taka, że być nowym człowiekiem, być nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, to trzeba się na nowo urodzić. Pamiętamy takie spotkanie, które miał Nikodem z Jezusem Chrystusem? To było bodajże opisane w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale. Może całego fragmentu nie przeczytamy, tylko dwa wersety, 7 i 10. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Odpowiedział Jezus i rzekł Nikodemowi, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Moglibyśmy powiedzieć, no jak to? Skąd Nikodem miał wiedzieć, że ważne jest nowe narodzenie? Przecież Jezus Chrystus dopiero przyszedł, dopiero zaczął to nauczać, nikomu jeszcze nic nie wyjaśnił i ludzie mogli nic nie rozumieć. Dzisiaj jest na ten temat bardzo dużo mówione, ale czy ludzie na pewno to rozumieją, co to znaczy być w Chrystusie? Powiedzmy sobie tak. Wtedy, kiedy Nikodem żył na tej ziemi, był nauczycielem w Izraelu. Jezus Chrystus mu to wyraźnie wypomniał. Odpowiedział Jezus, rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Że trzeba się na nowo narodzić? Nauczyciel w Izraelu, można powiedzieć przeciętny człowiek, mógł tego nie rozumieć, ale nauczyciel w Izraelu nie rozumiał, że trzeba się na nowo narodzić? W jaki sposób miał to poznać? Mianowicie czytając Stary Testament, Księgę proroka Ezechiela, 37 rozdział, od 1 do 14 wersetu. A Nikodem miał tą księgę. Nikodem miał wgląd do tego proroka. On czytał te fragmenty. I dlatego Jezus Chrystus się dziwił, dlaczego Nikodem tego nie rozumie. Nauczyciel w Izraelu nie rozumie Ezechiela, 37 rozdziału, pierwszych 14 wersetów. Na pewno znacie ten fragment. A on mówi tak. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna wyschłych kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? Odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie i dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Znacie cały ten fragment. A jakie Nikodem wnioski z tego wyciągnął? Że to nie ma nic wspólnego z Nowym Narodzeniem. My dzisiaj słuchamy Słowo Boże i możemy dojść do takich samych wniosków. A co to ma wspólnego z Nowym Narodzeniem? Wiecie, co ma wspólnego z Nowym Narodzeniem? Zmartwychwstanie? Nie byłoby nowego życia. Jezus Chrystus nie przyniósłby nam nowego życia, gdyby nie umarł i nie zwyciężył śmierci. Śmierć nad nim już nie panuje. Nie ma żadnej mocy. Podobnie jak ty, jeśli obumrzesz grzechowi, umrzesz dla grzechu i zmartwychwstaniesz do nowego życia, to grzech nad tobą panować nie będzie. Wiesz, co to znaczy być w Chrystusie? Być w Chrystusie to oznacza, że może ci się zdarzyć zgrzeszenie. Ale na pewno grzech nad tobą panować nie będzie. Nie możesz powiedzieć jako chrześcijanie, jako nowe stworzenie, że ja chciałem tego nie robić, ale nie miałem siły. Dlaczego nie miałeś siły, żeby zwyciężyć grzech? Bo nie jesteś w Chrystusie. Każdy człowiek, który jest w Chrystusie, ma moc nad grzechem. Ma moc, zostało mu to dane. Ma nowe możliwości, ma zupełnie nowy sposób działania. Ma nowe serce, ma nowe myślenie, ma zupełnie nową pozycję w tym świecie. Dotychczas byłeś człowiekiem, który musiał się chować, uciekać od diabła, żeby nie został zniszczony. A teraz stajesz przeciwko diabłu. W imieniu Jezusa Chrystusa gromisz go. A on co? Śmieje się z ciebie? To ty śmiejesz się z niego. Ty dajesz mu odpór. Nie możesz dawać odporu komuś, kogo się boisz, kogo się lękasz, kogo się obawiasz, nad kim nie masz autorytetu. Musisz być nowym stworzeniem. Musisz być człowiekiem, który jest w Chrystusie Jezusie. Zobaczmy, Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, dopiero ten, kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To jest nowe stworzenie. Wiecie, ja powiem wam przykład taki, rzeczywiście, który się wydarzył. Wydarzyło to się w Krakowie. Ja już kiedyś mówiłem z tego miejsca. Ale do zboru przyszedł pewien bezdomny człowiek, który był pijakiem. Strasznym pijakiem był i do tego stopnia zniszczył swój umysł, bo już wszystko, co miało procent, pił. I po prostu mózg jego został uszkodzony. I wiecie, co ludzie do niego mówili? On nic nie rozumiał. Zupełnie nic nie rozumiał, tylko się trząsł i tylko myślał o tym, żeby coś wypić. I wiecie, przyszedł na nabożeństwo, ktoś go zaprosił i on słuchał głoszonego słowa, i wiecie, przyjął Jezusa Chrystusa. Wszyscy się dziwili, myśleli, co z tego będzie. Ale wiecie, coś mu się stało, odbiło mu coś w rozumie, coś naprawdę mu się stało, bo jak ktoś do niego podchodził, chciał z nim porozmawiać, to wiecie, co on mówił? On mówił tak, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, wszystko stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. I ktoś mu się pyta, ale jak ty się czujesz, czy masz co jeść? Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Tylko to mówił. Nic innego nie mówił, ani jednego słowa innego nie mówił. Jak ktoś chciał z nim porozmawiać, nie było jak. Machał ręką i szedł sobie. Bo on tylko to mówił. Pół roku tak mówił. I wszyscy naprawdę myśleli, że on ma coś z głową. Ale po pół roku wiecie, co się stało? Dostał nowy umysł. Całkowicie nowy umysł. Nieodświeżony, nieodkurzony, nie jakąś terapię psychiatryczną czy psychologiczną przeszedł, tylko Bóg wziął stary umysł, wyrzucił i włożył nowy umysł. Żaden lekarz takiej operacji nie jest w stanie zrobić, żeby wyrzucić mózg i drugi włożyć. Jeszcze medycyna nie doszła do takich możliwości, żeby dało się przeszczepić mózg. Ale kiedy go lekarze później przebadali, powiedzieli, że oni nie wiedzą, jak to się stało, ale on ma nowy mózg, całkowicie nowy mózg. Normalnie rozmawiał, mądry człowiek, głosił słowo, opowiadał innym o Chrystusie. Nowe, wiecie to, co znaczy nowe? Niektórzy próbują tłumaczyć, że jak Bóg przyjdzie na tą ziemię po raz drugi, Jezus Chrystus, to On odnowi ziemię, odnowi wszechświat, odnowi. Odnowi, czyli tak no, poodkurza trochę tam i troszkę posprząta, niektóre rzeczy zmieni, niektóre stare zostawi. Wiecie, co to znaczy nowe? To znaczy stare przeminęło, nie ma starego. W Słowie Bożym tak wyraźnie, bardzo wyraźnie czytamy i jest powiedziane, ja sobie to zapisałem, te fragmenty, w objawieniu Jana, w 20 rozdziale, 11 wersecie jest powiedziane tak. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo. I miejsca dla nich nie było. Możemy powiedzieć, wszechświat duży, to gdzieś tam Bóg upchnął te stare planety, stare gwiazdy, starą ziemię, gdzieś tam w jakimś miejscu taki śmietnik zrobił i tam to wszystko umieścił i no i nowe zaczął robić. Wiecie, co to znaczy, miejsca nie ma? To znaczy, że to wszystko znikło, przestało istnieć. Tak jak Bóg na początku powiedział, niech będzie światłość. I co się stało? I nagle zaświeciła światłość. Stała się światłość. I co ciekawe, jeszcze gwiazd nie było, słońca nie było, a światłość już była. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Dopiero później Bóg stworzył światło, które by rządziło dniem, czyli słońce, i stworzył księżyc, czyli światło, które by rządziło nocą. A najpierw była światłość, a dopiero później światło. Światła się pojawiły. To tak jakbyśmy w nocy zgasili tutaj światła, te lampy i powstałaby światłość. Jak? My nie umiemy czegoś takiego zrobić. Jak nie zapalisz lampy, to nie ma światłości. Dlaczego światłość była? Bo w Królestwie Niebios niepotrzebny jest punkt oświetleniowy. Dlatego w Królestwie Niebios nie będzie potrzebna elektrownia. Bo kto jest światłością? Lampą Jego jest Chrystus. Światłość wychodzi z Boga. I dlatego też musimy dokładnie rozważyć, co to znaczy być w Chrystusie. Być umieszczonym w Chrystusie. Bo to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że być umieszczonym w Chrystusie, tak jak Efezjan 1:13 mówi, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Jezus Chrystus zaczyna być w nas. To oznacza, że zaczynamy być nowymi ludźmi, zupełnie innymi ludźmi. Dlatego też w Starym Testamencie jest opisane bardzo wyraźnie, że Bóg zapowiada, że Izraelitów zmieni w taki sposób, że z ich wnętrza wyciągnie serce kamienne, wyrzuci je i do wnętrza co zrobi? Włoży zupełnie inne serce. Nie takim płynem poleje to kamienne serce, że ono się rozmiękczy, tylko wyrzuci, ono się nie nadaje. Kochani, nasz umysł ziemski związany z fizycznymi naszymi sprawami na tej ziemi nie nadaje się do Królestwa Bożego. Słowo Boże mówi, że niebiańskich spraw, Bożych spraw tym naszym umysłem nie da się poznać. Nie da się poznać miłosierdzia Bożego. Nie da się poznać wiary w Jezusa Chrystusa. Bo będziesz zawsze kombinować, przymierzać to do jakichś ziemskich przykładów. A pasuje to? Ja to często mówię jak garbaty do ściany. Jakbyś nie przyłożył, to będzie odstawać. Nie da się. Nie da się chrześcijanina przyłożyć do Bożych spraw, żeby wszystko pasowało. Będzie sługą Bożym, ale będzie albo będzie kłócił się, albo będzie zawodził w różnych punktach, albo załamie się i tak dalej, możemy opisywać bardzo dużo różnych przykładów, które mogą się wydarzyć. Co trzeba, żeby taki człowiek, który był alkoholikiem i bezdomnym, który miał zniszczony mózg, co trzeba zrobić, żeby on był normalny? Trzeba mu dać nowy mózg. Co zrobić z chrześcijaninem, który przychodzi do Jezusa Chrystusa, chce, aby Jezus Chrystus go przemienił? To co trzeba zrobić? Dać mu nowy umysł, dać mu nowe serce, dać mu nową okoliczność, postawić go w okręgach niebieskich, żeby w ogóle z innej perspektywy spojrzał na te ziemskie sprawy. Przecież jak patrzysz na te ziemskie sprawy i słuchasz, co Jezus Chrystus mówi, no to Jezus Chrystus takie brednie mówił, że nie można było nic z tego zrozumieć. Jezus Chrystus mówi, musicie sobie po kawałeczku ukroić mojego ciała, upuścić trochę krwi, napić się. Co ludzie o tym pomyśleli? Boże kochany, o czym on mówi? Samarytanin szaleje. Nienormalny jakiś. No jak możemy jeść jego ciało? Przecież my nie jesteśmy ludożercami. Jak? Co? O czym on mówi? Że ojcem naszym niby jest diabeł? No jak? Dlaczego? Przecież my jesteśmy potomstwem Abrahama. Powiedzieli do Jezusa. A co Jezus Chrystus powiedział? Jezus Chrystus powiedział tak. Jeśli byście byli dziećmi Abrahama, to miłowalibyście mnie. Bo o mnie Abraham mówił. Co oni wtedy powiedzieli? 30 lat nie ma. On Abrahama widział. Nie słuchajcie go, ludzie, nie słuchajcie go. On od zmysłów odchodzi. Można pojąć ludzkim umysłem Boże sprawy? Można służyć Bogu, nie mając przemienionego serca? Mając stare serce? Mając stary umysł? Zupełnie niemożliwe. Dlatego Słowo Boże nam mówi, kto jest w Chrystusie. Rozważ to najpierw. Czy jesteś w Chrystusie? A w jaki sposób się jest wszczepionym w Chrystusa? W jaki sposób wszczepić się w Jezusa Chrystusa? Albo być wszczepionym w Jezusa Chrystusa? Sami się w zasadzie nie wszczepiamy, tylko ktoś nas wszczepia. Nie może jedno dzikie drzewo rosnąć obok doskonałego, takiego naprawdę dobrej odmiany i samo się przeszczepić. Kto musi to zrobić? Musi przyjść ogrodnik, odciąć szczepkę szlachetną, wszczepić do tego dzikiego drzewa i wtedy będzie rosło i będzie dobre owoce wydawało. A więc ty i ja musimy dać się naciąć rozwalić, musi to wszystko tak być, wiecie, rozcięte. I musi przyjść Jezus Chrystus i szlachetny swój szczep włożyć. Wszystko to zakryć i poczekać, aż wrośnie to. Musi to wrosnąć. Bo jeśli nie wrośnie ta Boża szczepka, to nadal będziesz dziki. Taki dziki osioł. Taki dziko latający koń. Nadaje się taki koń do pracy, do wykonywania konkretnych zadań. Co ci kowboje robili, jak łapali dzikie konie? Robili uroczystość. I każdy próbował ujeździć tego konia. I kto lepiej ujeżdżał, ten był zwycięzcą. Jesteś dziki koń i trzeba ciebie ujeździć. Wiesz, jak to się robi? Po prostu trzeba naprawdę, ażeby Bóg przez swojego Ducha Świętego ciebie wywarł na tobie presję. Odcisnął na tobie swoje rozkazy. Aby to Bóg założył ci uzdę i trzymał ciebie na wodzy. Żebyś sobie nie biegał tam, gdzie chcesz. Żebyś sobie nie robił to, co chcesz. Żebyś sobie nie mówił to, co sobie życzysz. Musisz mówić. Jeśli mówisz, ja pamiętam w kaplicy, w niektórych kaplicach jest pisane tak nad drzwiami, żeby ci, którzy tutaj siedzą, żeby nie widzieli tego, a ten, który staje tutaj za kazalnicą, żeby to cały czas miał przed oczami. Jak mówisz, to mów tak jak Słowo Boże. Jest taki fragment Pisma Świętego. Nie możesz sobie mówić, bo tak ślina ci na język przyniosła takie słowa. Nie możesz się zachowywać w świętym Bożym miejscu, nie poddając się głosowi Ducha Świętego. A jakie słowa Duch Święty wypowie przez swoje usta? Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jak gdyby przez nas Bóg upominał. Przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy. Pojednajcie się z Bogiem. W miejsce Chrystusa. Chrystus odszedł do nieba. Zasiadł po prawicy Boga Ojca. Moglibyśmy powiedzieć, a po coś On tam poszedł? On nam tutaj jest potrzebny. Dużo bardziej Jezus Chrystus jest potrzebny w niebie. A wiecie dlaczego? Bo popełniamy błędy. Jeśli Jezus Chrystus cały czas nie wstawiałby się za tobą i za mną, pamięć od nas już dawno byłaby wymazana z Księgi Żywota. To Jezus Chrystus sprawia, że my nadal tam jesteśmy wpisani, nadal mamy przebaczone grzechy, nadal mamy się rozwijać na chwałę Bożą. Nowy człowiek, w nowy sposób działający. Masz być nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Nowym stworzeniem. Nie może z ciebie wychodzić dotychczasowy sposób działania. Absolutnie zakazane. Nie ja ci zakazuję, to ci Bóg zakazuje. Nie możesz działać według starych, dawnych zasad. To wiecie, tak jak starszemu człowiekowi tłumaczyli kiedyś, że nie wolno mu jeść tłusto, jak już jest starszy. Ale on zawsze był przyzwyczajony, miał taki scyzoryk, odcinał sobie kawałek solonej słoniny, tak tylko zgarnął trochę tą sól i tak na kosteczkę sobie kroił tą słoninę, i chlebkiem zagryzał i tak jadł. I tłumaczyli mu domownicy. I tłumaczyli mu. W końcu zaczął mieć kłopoty z krążeniem. Kiedy zaczął mieć kłopoty z krążeniem, to wiecie, to mu zaczęli dawać inne jedzenie. On krzywił się na to, krzywił, dajcie mi troszkę słoniny zjeść. Wiecie, jeden z domowników powiedział tak. A wiecie co, ile mu tam życia zostało? Dajcie mu tej słoniny, bo on ją lubi. Do czego to doprowadziło? Do śmierci. Nic mu już nie pomogło. Takie ostatnie życzenie przed śmiercią. Słoniny zjem. Kochani, my bardzo często stosujemy względem duchowych spraw, duchowej służby dla naszego Pana, takie zwykłe ludzkie zasady. No bo dla Pana, jak się służy, to wypada tak zrobić, wypada tak zrobić, wypada tak zrobić. Wiecie, co wypada, jak się służy Bogu? Wypada to, co Duch Święty powie. My według zwyczaju możemy sobie zrobić i zakładać i planować, a Duch Święty przyjdzie, wszystko wywróci do góry nogami i mówi, będzie tak, tak i tak. Zaplanował człowiek. Ale kto decyduje? Bóg decyduje. Nowe stworzenie to nie znaczy, że ty się rządzisz sam sobą. I ty będziesz się kierował według swojego własnego rozumu. Bo ty jesteś najmądrzejszy ze wszystkich ludzi. Kto jest najmądrzejszy? Kto jest twórcą mądrości? Jezus Chrystus. I wiesz, skąd masz mieć mądrość? Od Boga Wszechmogącego. A komu brak mądrości, ale bardzo często człowiek jest na tyle malutki w swoim myśleniu, że nie chce się przyznać, że brak mu mądrości. Brak mądrości? Brak mądrości. Jemu. Mi to nie. Ja jestem mądry. Ale Słowo Boże mówi, że masz się przyznać do tego, że potrzebujesz mądrości Bożej, żeby ciebie Bóg poprowadził, a nie człowiek. Dlatego bądźmy naprawdę ludźmi, którzy szukają kierunku do Boga. Bóg nas wszczepia. Wszczepia w Jezusa Chrystusa, w to szlachetne drzewo, jakim jest Jego Kościół. Kościół Jezusa Chrystusa to jest ten szlachetny krzew. To jest ta oblubienica przygotowywana na przyjście, powtórne przyjście Chrystusa. Masz teraz Ducha Świętego, który ma ciebie prowadzić. Dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu. A nieraz jak wypowiadasz niektóre słowa, to naprawdę warto, żebyś sobie je nagrał i później po pewnym czasie puścił. I przeanalizował, czy to na pewno Duch Święty ci podyktował. Warto jest. Warto jest przeanalizować, co się mówiło. Bo może się okazać, że to wcale nie Duch Święty, że to Duch, ale jakiś inny. Jakby nie taki, jak Jezus Chrystus posłał. Nawet apostoł Paweł powiedział, że jeśli wy wchodzicie pod działanie innego ducha, którego wcale nie przyjęliście, razem z nami modląc się, to znosicie to z łatwością. Tak apostoł Paweł powiedział. Do zboru Bożego. Z łatwością znoszą i przyjmują innego ducha. Zupełnie innego ducha. Nie tak, jak tu działa. Przyjmują z łatwością innego ducha, który jest przeciwny, całkowitym przeciwnikiem jest tego ducha, który tu działa. Jeśli ten duch jest przeciwny temu duchowi, który tu działa, jaki to duch? Albo tamten duch jest nieczysty, albo ten duch, który tu działa, jest nieczysty. A wiecie, jak rozpoznać ducha? Bardzo prosty sposób. Przez Słowo Boże. Przez Słowo Boże rozpoznaje się duchy. Przez Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest żywe, mocne i skuteczne. Działające aż do rozdzielenia szpiku i kości. Pomyślmy sobie, rozdzielenie, które jest takie twarde, no kość trzeba rozbić, żeby do szpiku się dostać. A Słowo Boże tak działa, że oddziela szpik od kości. Że oddziela to, co wartościowe, od tego, co niewartościowe. Dlatego musimy nastawić się na takie Boże działanie w naszym życiu. Bóg musi z naszego życia odciąć to, co Jego nie chwali. Musi to odciąć. Stare rzeczy muszą przeminąć. Wszystko musi się stać całkowicie nowe. W Rzymian w 11 rozdziale 17 wersecie czytamy: jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń dźwiga ciebie. Powiesz wtedy: odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie. Odłamane zostały gałęzie z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też i ciebie. Nie oszczędzi ciebie. Jeśli zaczniesz odrzucać wiarę, jeśli zaczniesz odrzucać Słowo Boże, jeśli zaczniesz być mądrzejszy niż Słowo Boże, jeśli zaczniesz tłumaczyć, że Słowo Boże jest tak należy rozumieć i tak należy rozumieć, bo ja tak rozumiem. Wiesz, jak należy rozumieć Słowo Boże? Tak jak Duch Święty powie. Dlaczego? Bo to Duch Święty je pisał. Ręką ludzką, ale dyktował wszystko Duch Święty. I Słowo Boże nie podlega dowolnemu wykładowi, bo pisali je ludzie, którzy byli pod działaniem Ducha Świętego. Płynęli w duchu. Płynęli po prostu. Byli niesieni wiatrem Ducha Świętego. I dlatego wyjaśnienie Słowa Bożego należy tylko i wyłącznie do autora. Zawsze wspominam to, jak byłem w średniej szkole i jak wiersze czytaliśmy i później nauczycielka nam mówiła, jak należy ten werset, wiersz rozumieć. A tutaj ten autor mówił o tym, to mówił o tamtym. Kiedyś przypominam sobie, pewien wiersz tłumaczyła jako taki narodowy, porywający wiersz dla narodu polskiego. A ja gdzieś doleciałem, pamiętam jakąś publikację, która mówiła dokładnie, co autor mówił na ten temat. Nie wiem, jakoś ona nie widziała tego wydawnictwa, czy co. Ale jakoś mi trafiło tak mi do ręki. Ja niespecjalnie szukałem. A autor tam pisał, że on mówił, że on po prostu chciał wylać ze swojego serca przelać na papier tą piękną przyrodę, jak motylki fruwają, jak to wszystko. Po prostu myślał tylko o przyrodzie. Autor powiedział, że o przyrodzie napisał, a to się okazało, że to był taki porywający narodowy wiersz. Porywający naród polski do walki o wolność. Co wy na to? Jak nawet weźmiemy jakiś fragment Słowa Bożego i znajdziemy tam mnóstwo różnych wspaniałych rzeczy. I wytłumaczymy tak i nauczymy tak. A się okaże, że Duch Święty cały czas ci machał ręką. Nie tak. Nie tak. Nie to miałem na myśli. Cicho, Duchu Święty, ja lepiej wiem. Widzimy, jak to jest? Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje nowe stworzenie. Musisz być nowym człowiekiem, w nowy sposób, zupełnie nowy sposób działający. Co to znaczy być w Chrystusie? Co to znaczy być w Chrystusie? Być w Chrystusie to być ukrytym, zanurzonym w Chrystusie. Ukryty w Chrystusie, zanurzony w Chrystusa. Mieć nową pozycję życiową, mieć nowe imię. Czytamy o tym w Słowie Bożym. Mieć nowe serce, nowy umysł, nowe cele, nowe dążenia. Dotychczas dążyłeś do tych celów i chciałeś je osiągnąć. Duch Święty przychodzi i zmienia to. Nie możesz to, co sobie zaplanowałeś jako młody człowiek i do końca życia dążysz do tego celu i tu jesteś, pokazujesz, że jesteś takim wartościowym człowiekiem, bo jesteś wytrwały. Tylko, że nie dążysz do tego, czego chce Duch. Nie dążysz do tego, czego chce Duch. Nie chodzi o to, że masz być umieszczony w nowym miejscu, w przymierzu z Panem. Ale wiesz, co najważniejsze jest? Żeby mieć nową naturę. Zupełnie nową naturę. Wiecie, jak rozpoznać człowieka nieodrodzonego, nienarodzonego na nowo? Bardzo łatwo. Albo go kopnij, albo mu na odcisk stań, ale tak porządnie, żeby odcisk się rozlazł i wypłynęła ta zawartość, która w odcisku jest. Wiecie, jak to piecze wtedy? W łeb go stuknij. Wiesz, jak Izraelita rozpoznawał owce od barana? Uderzał laską. Owca po prostu się skuliła i poszła dalej. A baran? Wiesz, jak rozpoznać człowieka opętanego od człowieka nieopętanego, jeśli akurat nie ma ataku? Kładziesz rękę i modlisz się. Wiesz, co się dzieje z człowiekiem opętanym? Pada i rzuca go. A jak rozpoznajesz człowieka, który nie jest opętany? Kładziesz rękę, modlisz się, on tylko pada. Duch Święty na niego wstępuje. Przeciwność, od razu jest walka, od razu jest nastroszenie się. Możesz taką osobę podejść i pogonić koguta? W najlepszym przypadku na łeb ci wskoczy, zacznie dziobać po głowie. A taką kurę widziałeś kiedyś? Nie, kura się tak nie zachowuje. Prawda, Edziu? Kura się tak nie zachowuje. Dziecko Boże zachowuje się inaczej niż człowiek, na którego życie ma wpływ duch nieczysty. Zupełnie inaczej się zachowuje. Dlatego człowiek odrodzony nie będzie się o nic kłócił. Nie będzie na siłę udowadniał swojej racji. W pokorze będzie przyjmował wszystko, co posłyszy. To nie znaczy, że wszystko od razu wykona. Ale będzie rozważał to. Z jakiego źródła to jest? Skąd to się wzięło? Czy to jest od Pana? Czy to jest od ludzi? Czy to jest z ciała? Czy to jest z ducha? Kochani, musimy zdawać sobie sprawę, że chodzenie w Duchu Bożym Świętym to jest poddanie się całkowite Jezusowi Chrystusowi. Człowiek, który jest w Chrystusie Jezusie, jest cały czas chroniony przez Chrystusa. Cały czas Bóg wkłada wielki wysiłek, żeby człowiek miał bezpieczeństwo w swoim duchu, w swoim życiu i w duchu. Dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, już nie ma nigdy żadnego potępienia. Wiesz o tym? Dzieci Boże nie są przeznaczone na gniew. Dlatego jeśli mówią ci o wielkim ucisku, jeśli ci mówią o tych czy o tamtych kataklizmach, nie bój się. Naprawdę się nie bój. Jeśli nawet ciebie coś dotknie, no to co można więcej chrześcijaninowi zrobić, jak tylko zabić ciało? No co można więcej zrobić? Ale człowiek, który żyje na ziemi, żyje cieleśnie, to dla niego zabicie ciała to jest największa tragedia, jaka może się stać. Najgorszą rzeczą jest zachorować i umrzeć. To jest najgorsze. Najważniejsze, aby być zdrowym, a u chrześcijan, aby być zdrowym duchowo. Bo co, jeśli stracisz ciało, a musi się stracić? Jeśli chcesz do nieba wejść, to wiesz o tym, że swojego ciała tam nie wniesiesz. W żaden sposób. Nie wniesiesz swojego ciała, jakie by piękne nie było. Nie wniesiesz tego ciała. Ja się pocieszam tam, że w niebie to wszyscy będziemy mieli piękne ciała. Chwalebne. Tylko, że już nie będziemy tak zwracać uwagę na ciało. Będziemy zwracać uwagę na wartości duchowe, które mają ogromne znaczenie dla naszego życia. Dlatego teraz musimy się nauczyć żyć po Bożemu. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty wersety mówią tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Widzimy, jak mamy żyć? Mamy żyć, będąc całkowicie poddani boskiej naturze. Natura Boga, zupełnie inny sposób myślenia, nowy sposób myślenia, nowy sposób działania. Zupełnie w innym miejscu masz priorytety umieszczone. Bo gdzie jest serce twoje, czyli gdzie masz umieszczone priorytety, gdzie masz umieszczone cele swoje, to tam będzie serce twoje. O ciele nic nie ma mowy. Tam będzie serce twoje. Jeśli twoje serce jest przy ziemskich rzeczach i chcesz na przykład tutaj, ja chcę być pastorem, ja chcę być człowiekiem, który będzie prowadził kościół, i chcę, żeby ludzie mnie doceniali i żeby ludzie się daleko na ulicy już kłaniali i żeby mieć taki, wiecie, autorytet i żeby ludzie naprawdę byli no, podziwiający swojego pastora. I to jest takie duchowe. To jest takie duchowe. Jakie duchowe. Związane w 100% z ciałem. W 100%. Ani 1% nie jest duchowy w tym. Bo o co w tym wszystkim chodzi? Żeby każdy z nas, czy to jest pastor, czy to jest jakikolwiek sługa inny w Kościele, aby był poddany Duchowi Świętemu, Jezusowi Chrystusowi. Żeby to Bóg nas mógł prowadzić. Żeby miał możliwość nas prowadzić. I to jest nowe stworzenie. Dopiero to jest nowe stworzenie. Jak zaczniesz w inny sposób myśleć, inaczej w ogóle do tego wszystkiego podchodzić. A inaczej, dopóki nie dojdziesz do tego przekonania, Bóg ci dał osobę. Czasami to jest twoja najbliższa osoba, która by cię cały czas w łeb waliła. I będzie ci cały czas mówić, jak dążysz w tym kierunku, jesteś głupi. No jak głupi? Ja, pastor, głupi? No tak. Jeśli dążysz we właściwym kierunku, dążysz do właściwych celów, jesteś naprawdę nowym człowiekiem. Nowe serce masz, nowy sposób myślenia, nowe dążenia, nowe do osiągnięcia cele. To wtedy dopiero się nadajesz. A inaczej cię Bóg cały czas będzie ćwiczył, maltretował, uderzał. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie, to chyba w Zachariasza jest powiedziane. Ja zawsze, wiecie, bardzo lubię ten fragment czytać, bo on jest taki naprawdę dobitny, wiecie. Zaraz, momencik, znajdę ten fragment, Malachiasz, Zachariasza. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 13 rozdział, 8 werset. i stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą, pomrą, a tylko 1/3 pozostanie w nim. No to już tą 1/3, 1/3 ludzi to już Bóg będzie tak pilnował, tak już chronił, wiecie, a wiecie, co tu jest powiedziane? Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał. Jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jesteś ludem, a on odpowie, Pan jest moim Bogiem. Widzicie, jak Bóg ćwiczy swoich ludzi? 1/3 tylko została. Z 900 ludzi zostało 300. To tą 1/3 to już trzeba tak pilnować? A Bóg dalej uderza i uderza. I w ogień, i w doświadczenie. Dlaczego? Bo jeśli nie jesteś wypławiony, jeśli nie jesteś nowym stworzeniem, się nie nadajesz. Po prostu nie nadajesz. Dlatego jakie miejsce, w jakim miejscu zostaniesz umieszczony w Kościele Bożym, żeby służyć Bogu, to nie ty decydujesz, nie ja decyduję. Bóg decyduje. I On cię umieści tam, gdzie uważa to za słuszne. Pamiętam kiedyś takiego człowieka, to jeszcze w dzieciństwie, ja byłem wtedy małym chłopcem, do szkoły dopiero zacząłem chodzić, podstawowej. Pamiętam, był pewien człowiek, nie będę wspominał jego nazwiska, bo niektórzy mogliby znać, ale w każdym bądź razie on zaczął się modlić i zaczął wołać do Boga i przychodził zawsze rano do kościoła codziennie. Przychodził modlić się, żeby Bóg mu jakąś służbę dał, bo on chce służyć Bogu. No i gdzieś tak po pół roku takiej modlitwy Bóg mu dał służbę. Dał w kościele służbę. Wiecie, jaka to była służba? Sprzątanie kaplicy, tak. Dobrze, niektórzy zgadli. Sprzątanie kaplicy. On przyszedł do kaplicy, jeden dzień posprzątał, a na drugi dzień wziął szczotkę, rzucił w posadzkę, tam taka była kamienna posadzka w tym kościele. Wiem, dokładnie pamiętam, bo mi to opowiadał. Rzucił w tą posadzkę tą szczotką, powiedział, ja takiej służby nie chcę. Bierz sobie, Boże, tą służbę, nie chcę jej. Po 2 dniach przyszedł z płaczem do kościoła. Nikogo nie było wtedy, on sam przyszedł. I zaczął płakać, rzucił się na twarz przed Panem, zaczął przepraszać Boga, że jeśli tylko, Boże, pozwolisz, ja z powrotem tą służbę chcę. Jest bardzo dobra służba, nie jest mocno odpowiedzialna, nie daje wielu takich zawodów, po prostu... Człowiek spokojnie wykonuje tylko to, co mu zostało zlecone. I zaczął wykonywać tą służbę. Jak myślicie, tak długo musiał wykonywać tą służbę? 5 lat. 5 lat. A dopóki zaczął być pastorem, bo później był pastorem, to minęło od tamtej chwili 10 lat. I później rzeczywiście Bóg go postawił na to, żeby był pastorem, żeby służył Bogu. Przez to, że się nauczył pokory. Co jest o Jezusie Chrystusie powiedziane? Że poszedł na krzyż, aby nauczyć się pokory. Tak jest wyraźnie powiedziane. Jezus Chrystus, okazało się, że był doskonały w niebie cały czas. Ale nie miał żadnej możliwości, by swojemu Ojcu pokazać, że w cierpieniu również jest doskonały. W jaki sposób to się mogło stać? Musiał stać się człowiekiem, musiał zejść na ziemię, musiał być przybity do krzyża, żeby pokazać Ojcu swojemu, że w sprawach cierpienia jest również pokorny, posłuszny. I dlatego dopiero Bóg go wywyższy. Będziesz wywyższony przez Boga, jak dasz się poniżyć, jak dasz się podeptać i nie będziesz się buntować, nie będziesz krzyczeć przeciwko Bogu. musisz przejść przez cierpienie. Jezus Chrystus rozumie tych, którzy przez cierpienia przechodzą. Dlaczego? Bo sam przez cierpienia przeszedł. Wiecie, co to znaczy nowy człowiek? Jezus Chrystus stał się nowym człowiekiem. Wydawałoby się, czy Jezus Chrystus musiał być nowy? Tak. Jako człowiek mający ziemskie ciało, niedoskonałe, śmiertelne ciało, musiał przejść przez cierpienia i musiał stać się nowym człowiekiem zmartwychwstałym. Widzimy, że to samo ciało było rozpoznawalne dla innych ludzi, ale nie musieli otwierać drzwi, żeby wszedł do pomieszczenia. Nowe ciało. To było to samo, całkowicie przemienione. I ty musisz mieć to samo, całkowicie przemienione. Musisz mieć ten sam umysł, ale całkowicie przemieniony. Nowy zupełnie. Nowy sposób działania. Nowy sposób służenia Bogu. I do tego właśnie dzisiaj zachęcam każdego z nas. Pamiętajmy o tym, że my mamy być dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi, którzy naprawdę na Boży sposób żyją. Ktoś kiedyś powiedział, takie zdanie utkwiło mi w pamięci, że kto rodzi się dwa razy, to tylko raz umiera. A kto rodzi się raz, to dwa razy umiera. Wiecie dlaczego tak? Słowo Boże tak mówi. Nad tymi, którzy są w Chrystusie Jezusie, którzy się urodzili po raz drugi, druga śmierć nie ma mocy. Ale jeśli się nie urodziłeś jako dziecko Boże, to i pierwsza śmierć ma nad tobą moc, i druga śmierć ma nad tobą moc. Przez pierwszą śmierć każdy człowiek przechodzi, bo przechodzi ze śmierci do żywota wiecznego. A więc dzieci Boże również przechodzą przez śmierć ciała. Ale drugą śmierć, błogosławieni są ci, nad którymi druga śmierć nie ma mocy. Ale jeśli człowiek nie służy Bogu i nie urodzi się drugi raz, nie urodzi się duchowo, pamiętaj o tym, to musisz i ciałem umrzeć, a później jeszcze przychodzisz na sąd i drugi raz umierasz. Dlatego bądźmy ludźmi otwartymi na Boże działanie. Pozwólmy się przemienić przez całkowicie na nowo zbudowane wszystko. Nie poruszałem już dzisiaj tematu, bo nie mamy czasu na to, że ta nowość Boża dotyczy nie tylko człowieka, ale dotyczy wszystkiego dookoła. Całej rzeczywistości, która istnieje. Nowe niebo, nowa ziemia, nowe Jeruzalem, nie stare Jeruzalem. Nowy człowiek z nowym sercem, z nowymi myślami, z nowymi dążeniami. Słowo Boże mówi, wszystko nowym czynię. Amen. Niech was wszystkich Bóg nowymi czyni. Taka jest wola Boża i takie jest Boże działanie dla każdego z nas.